Wielka wojna polska.
Audycja historyczna Tadeusza Mieleszki o walkach z bolszewikami w latach 1919-20. Audycja składa się z dwóch części, z których pierwsza ukazywała wydarzenia od wstępnych starć z Armią Czerwoną na początku roku 19 poprzez pochód ku granicom przedrozbiorowym na północnym wschodzie, po punkt kulminacyjny ofensywy polskiej, jakim było zajęcie Kijowa 8 maja 1920 roku. Dzisiaj część druga, odwrót i zwycięstwo, przedstawiająca kolejno tragedię załamania się frontu polskiego, walki obronne na dwóch głównych kierunkach natarcia bolszewickiego, na Warszawę i Lwów, chwilę śmiertelnego zagrożenia, a następnie zwycięską bitwę warszawską i pościg za nieprzyjacielem. Najpierw jednak krótkie wprowadzenie autora audycji Tadeusza Mieleszki.
Wyprawa kijowska nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Budowanie niepodległej Ukrainy przez dyrektoriat Petlury postępowało opieszale. Znękana i zdemoralizowana częstymi zmianami władzy ludność wcale się nie kwapiła do wykorzystania szansy historycznej stworzonej przez wypędzenie bolszewików za Dniepr. Upłynął miesiąc, a ukraińskie siły zbrojne liczyły zaledwie 20 tysięcy żołnierzy. Administracja ruszała niemrawo. Czas upływał dość bezowocnie, jeśli nie uzna się za pozytyw samego faktu postoju wojsk polskich na dalekich przebiegających wzdłuż granicy przedrozbiorowej rubieżach ze wszystkimi tego korzyściami psychologicznymi i strategicznymi. Postój ten i względne zacisze na froncie rychło zresztą mącić zaczną pierwsze wypady bolszewickie. Niepokoją też głuche najpierw, a później znajdujące coraz więcej potwierdzeń, wiadomości o nadciągającej od Kaukazu potężnej bolszewickiej armii konnej. W kraju tymczasem panuje nastrój bliski euforii. Przejazd Piłsudskiego z frontu do stolicy przekształca się w wielki triumf. Po mszy dziękczynnej w kościele świętego Aleksandra wśród entuzjazmu tłumu oficerowie wyprzęgają z powozu zwycięskiego wodza konie i sami odwożą go do Belwederu. Na zachodnim brzegu Dniepru mieszka 1,5-milionowa ludność polska, reprezentująca ogromny kapitał pracy, mienia i inteligencji. Nie mamy prawa zostawiać rodaków naszych na pastwę rządu sowieckiego, mówi w Sejmie marszałek Trąbczyński. Przy całym antybolszewickim oszczu tego oświadczenia gdzieś tam na dnie tai się myśl, że istnienie tego kapitału daje Polsce szczególne prawa do tych ziem. Gdzieś tam w gabinetach opracowuje się dokumenty w rodzaju umowy o polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej, ale w praktyce jest to dopiero śpiew nieokreślonej przyszłości. A wtedy, w maju 20 roku, przyszłość ta zależała od rozstrzygnięcia zbrojnego, które zbliżało się nieuchronnie. 14 maja zaczęła się ofensywa bolszewicka na północy między Leplem i Polockiem. Wojska polskie przerzucone z Wołynia pozwalają, aczkolwiek nie bez trudu, odzyskać większą część utraconego terenu i zareglować ten front. Ale ta wstępna akcja Armii Czerwonej na północy była tylko dywersją. Właściwe niebezpieczeństwo zbliża się od południa.
Dnia 25 maja 1920 roku zwiadowczy Albatros, złożonej z samych ochotników amerykańskich eskadry Kościuszki, lecący z biegiem Dniepru w stronę Czerkas, dostrzega w stepie coś na podobieństwo burzy piaskowej. Stukot tysięcy kopyt dobiega przez gwizd wiatru do uszu lotnika. Kiedy wyleci na zwiad następnego dnia, stwierdzi, że kolumna przesunęła się naprzód o przeszło 100 kilometrów. Nie wie jeszcze, że jest to inne ugrupowanie, liczące podobnie jak poprzednie dwie dywizje jazdy. Razem składają się na pierwszą konną armię bolszewicką, liczącą 18 tysięcy szabel i dowodzoną przez cieszącego się już dużą sławą czerwonego komandarma, byłego wachmistrza armii carskiej Budiennego. Armia Budiennego była wielką innowacją, wyrosłą z doświadczeń rosyjskiej wojny domowej o szybko przesuwających się frontach na wielkich, otwartych przestrzeniach. Takie niemające precedensu zmasowanie konnicy pozwalało nie tylko na wielką ruchliwość, ale także na tworzenie w dowolnym punkcie lokalnej przewagi liczebnej. Duża część konarmistów Budiennego to byli zahartowani i doświadczeni kawalerzyści, a wśród nich liczni kozacy z zagarniętych na północnym Kaukazie białych jednostek porzuconych przez Denikina przy ucieczce z Noworosyjska. Pierwsza konna odznaczała się ponadto znaczną siłą ognia. Posuwała się marszowym porządkiem, zmiatając po drodze ostatnie, pozostające na tyłach Armii Czerwonej, gniazda antybolszewickiego oporu. Towarzysząca pierwszej konnej Czerezwyczajka wieszała i paliła, słowem umacniała władzę radziecką. Przeprawiwszy się przez Dniepr w Jekaterynosławiu, armia Budiennego nie poszła na północ, na Kijów, tylko na zachód, w kierunku Humania, w poszukiwaniu słabego miejsca, które pozwoliłoby jej wejść na tyły Wojska Polskiego. Równocześnie z pierwszymi próbami przebicia frontu polskiego przez Budiennego ożywiła się działalność 12. Armii Bolszewickiej, wycelowanej w przyczółek Polski za Dnieprem naprzeciwko Kijowa. Kijów w ręku polskim żył od kilku dni przy dźwiękach nieustannej kanonady. Żeby odsunąć niebezpieczeństwo, dowódca 3. Armii, generał Rydz-Śmigły, postanowił rozszerzyć przedmoście kijowskie. Wśród jednostek, na które nałożono to zadanie, była grupa 1. Pułku Piechoty Legionów, w której skład wchodził m.in. 1. Pluton, 1. Baterii, 1. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów. Jednym z oficerów plutonu był podporucznik Stanisław Majer, który po wielu latach, już jako generał brygady, wspomni przeżycia tamtych dni w książce pamiątkowej pułku. Wyruszano wprost z serca historycznego Kijowa.
Jeszcze za dnia załadowaliśmy się pod Ławrą Peczerską na czekające nas dwojaki pontonowe, przygotowane przez saperów. Wtoczyliśmy działa, jaszcze i wozy telefoniczne i wprowadziliśmy konie, ustawiając je łbami do siebie. Żadnych poręczy nie było, cały zestaw tych dwojaków holował statek Marusia. Ruszyliśmy pod wieczór, płynąc Dnieprem wśród gwiaździstej nocy. Cisza była zupełna, tylko plusk wody i turkot statku.
Po przepłynięciu około 30 km w dół Dniepru, wylądowaniu na lewym brzegu i przemarszu drogą wśród dojrzewających zbóż, tak wysokich, że bez reszty ukrywały pieszych, a jeźdźcom wystawały tylko głowy, szybko wyrzucono bolszewików z odległego o 40 km na wschód od Kijowa Boryspola. Miesiąc i dzień trwał pobyt wojsk polskich w mieście, którego zdobycie było, zdawało się, symbolem powrotu do dawnej wielkości i świetności Rzeczypospolitej. I oto szarym rankiem opuszczały pierwsze jednostki polskie Kijów, mijając ruiny Złotej Bramy, na której 9 wieków temu wyszczerbił się miecz Chrobrego i która wczoraj jeszcze była obowiązkowym nieomal tłem zdjęć pamiątkowych. Teraz ciągnięto z powrotem. Za plecami pozostał górujący nad perspektywą Kreszczatyku, głównej ulicy Kijowa, Kościół Polski. I właśnie z tamtej strony, ze strony Dniepru, powietrzem targnęły wybuchy. Saperzy wysadzali mosty. Odwrót armii był sygnałem do opuszczenia Ukrainy dla części ludności polskiej. W ogarniętym paniką Kijowie szturmem zdobywano miejsca w ostatnich pociągach. Popłynął też potok uciekinierów drogami. Ciągnęły całe tabory. Bolszewicy zdążyli już skoncentrować znaczne siły nacierające od Dniepru, ale najgorszym przeciwnikiem pozostawała pierwsza armia konna, odgrywając w tamtych warunkach rolę porównywalną z tym, czym będą zagony pancerne w II wojnie światowej. Jej 18 tysiącom szabel mogły przeciwstawić polskie siły zbrojne na całym froncie ukraińskim zaledwie 6 tysięcy. A jednak kawaleria polska próbowała rozpaczliwie przeciwdziałać. Wspomina te walki po 60 latach generał brygady Klemens Rudnicki, którego poznaliśmy już w pierwszej części audycji i który w tamtych gorących dniach na Ukrainie był młodziutkim porucznikiem w 2. pułku szwoleżerów.
Pierwsze nasze spotkanie z nim było pod Włodarką. Pierwszy Korchowieckich w podjeździe spotkał się z dywizją kozaków budziennego, a to kilometrowo długa ława kozacka, która się, jak on szedł na to, rozstąpiła się, a przed nim karabiny osowe na taczankach, czegośmy nie mieli. Ruszył na to, zupełnie po wariacku, miał duże straty, ale zupełnie zdezorientował kozaków. Cofnęli się, ciągle mieliśmy starcia, szarże, walki. On miał 4 dywizje, a my 1. Intensywnieśmy, powiedzmy, szarżowaliśmy. Wszystko nam się udawało rano, a po południu byliśmy ze wszystkim otoczeni i musieliśmy się wycofywać. Pamiętam jedną szarżę, która bardzo nam nie poszła. Specjalnie w moim pułku, drugim szarżerze, pod Radziwiłłówką. Stoimy na takim wzgórzu. Nie bardzo znamy sytuację, na lewo od nas jest Krechowiecki, na prawo pustka i raptem widzimy, idzie taka co najmniej kilometr długa ława wprost na nas. No. Więc, a my stoimy w linii zwartej. Za chwilę zaczyna artyleria kozacka walić nas z nasz ładem. My ciągle się przesuwamy z prawa na lewo, no co zrobić, nie? No i wreszcie jak oni są od nas na 200 kroków, my szarżujemy. Ta ława zaczyna nas otaczać z prawej i z lewej strony. Przyznamy się, robi pusto, ale tu z lewej strony. Także to nas skłoniło do odwrotu i nastąpił galop. Galop z jakieś 2 kilometry. Wszystko było przemieszane. Ja przed sobą miałem bolszewików, za sobą miałem bolszewików, wszystko z szablami, bo trymaj starszynu. No i jakoś jak dogalopowaliśmy tak przed jakiegoś rowu. Na tym rowie myśmy przeskoczyli, oni zostali. Takich epizodów było masa, gdzie dobra szabla, dobry koń znaczył o wszystkim.
27 czerwca Budienny forsuje Słucz. Otoczona ze wszystkich stron słaba załoga Zwiachla z trudem tylko zdoła przebić się na zachód, zostawiając miasto, w którym niewiele więcej niż 2 miesiące temu odbierał naczelny wódz defiladę wojsk wyruszających na wyprawę kijowską. Podolski. Niegdyś najpotężniejsza twierdza Rzeczypospolitej na Kresach. Mikołaj Rej pisał, że mało który ptak doleci do szczytów jej wież. Grube, szczerniałe mury i wieże wznoszące się na skałach w pętli płynącego dnem urwiska Smotrycza. 9 miesięcy temu zajął Kamieniec Podolski 19 pułk piechoty majora Boruty Spiechowicza, który występując przed ratuszem na dawnym Placu Polskim powiedział: myśmy tu weszli i już nie wyjdziemy. Ale jakby nie był zupełnie tego pewny, bo zawahał się i dodał: bez rozkazu. Teraz ten smutny rozkaz nadszedł. Przez całą starówkę kamienica, z domami, na których tu i ówdzie zachowały się jeszcze kamienne płyty z herbami szlacheckimi, od Placu Polskiego przez całą długość ulicy Poniatowskiego, mimo szarych murów kościoła dominikańskiego, ciągnie się wąż furmanek, przerywany oddziałami piechoty i jazdy. Niedługo potem Kamieniec Podolski, z górującą nad zbitą masą starych domów katedrą, potężną bramą Batorego, twierdzą i starymi kościołami, i z jego liczną ludnością polską, pozostanie już tylko wspomnieniem. Czy kiedykolwiek wrócą? Zdawały się pytać brama ruska z kamiennym orłem polskim, mury i uliczki upamiętnione opisami Kraszewskiego i Rollego. Wraz z cofającym się wojskiem polskim opuszczały Kamieniec oddziały Ukraińskiej Republiki Ludowej, wiernego, ale nie zawsze dobrze traktowanego sojusznika, który na końcu pozostawiony będzie własnemu losowi. 3 lipca wojska polskie cofnęły się za Choryń. Następnego dnia ruszyła niczym lawina od dawna przygotowywana ofensywa bolszewicka na północy. Wcześniej dowódca bolszewickiego frontu północnego, 26-letni Tuchaczewski, ostatni raz w historii robiło się podobne kariery w takim wieku za rewolucji francuskiej, wydaje rozkaz do swoich wojsk. Z brutalną otwartością owego czasu bolszewickiej burzy i naporu stawia cel polityczny swego pochodu.
Żołnierze Armii Czerwonej, po trupie Białej Polski wjedzie droga do światowego pożaru. Na Wilno, Mińsk i Warszawę marsz!
O świcie 4 lipca 20 roku 4 armie bolszewickie, 3, 4, 15 i 16 oraz korpus kawalerii Gaja Hana ruszyły do szeroko zakrojonej ofensywy na froncie północnym. 11 lipca, po prawie rocznym przebywaniu w polskim ręku, padł Mińsk. Pierwsza linia obrony polskiej była przełamana. Na prawym skrzydle wojsk Tuchaczewskiego działał, ciągle wybiegając zagonami naprzód, korpus kawaleryjski Gaja. Przedziwna, znowu będąca wytworem niespokojnych czasów rewolucyjnych, jest postać tego 33-letniego dowódcy, urodzonego w Persji Ormianina, którego biała prasa rosyjska podczas wojny domowej zwykła nazywać panią albo towarzyszką Gaj, robiąc aluzję nie tylko do jego skłonności w życiu prywatnym, ale także do nerwowości, przewrotności i zadziwiającej iście kobiecej intuicji, jaką się odznaczał. W Święcianach Gaj poznaje 14-letniego chłopca, który obiecuje mu nawiązać łączność z istniejącym w Wilnie podziemiem komunistycznym. Przebywszy w rozmaitych przebraniach tam i z powrotem linię frontu, chłopiec powróci przynosząc dane o garnizonie polskim oraz jego rozmieszczeniu. Istniejące już przedtem porozumienie między Czerwoną Moskwą a Litwinami zapewnia współdziałanie tych ostatnich. 14 lipca Wilno jest w ręku bolszewików, którzy przekazują je Litwinom. toczył się z szybkością 20 km dziennie. 19 lipca po forsownym marszu 15. bolszewicka dywizja konna Korpusu Gaja uderzyła z chodu na Grodno. 22. sytuacja stała się krytyczna. Pierścień dookoła Grodna mógł się zamknąć lada chwila. Dowódcę garnizonu generała Mokrzeckiego, który wbrew rozkazowi nie chciał opuścić miasta, musiano uprowadzić nieomal siłą. Przygotowując się do obrony Grodna, zdążono dostarczyć dwie kompanie czołgów, łącznie około 30 maszyn. Jednej kompanii nie zdążono jeszcze rozładować. Czołgi stały na platformach kolejowych, kiedy na dworzec wdarli się bolszewicy. Załogi ich strzelały z tej pozycji do upadłego. Druga kompania wycofała się, wykruszając po drodze wskutek trafień albo z braku benzyny. I tylko dwa czołgi zdołały przejść przez Niemen, niedługo przed wysadzeniem mostu. Około 500 ułanów utonęło, usiłując ratować się w pław. Tego 5 lipca padł Białystok. 30 przybył tam, od przeszło roku trzymany przez Moskwę w zapasie, a teraz nareszcie przydatny rząd przyszłej Polski radzieckiej, całkowicie zależnej od Moskwy, a może wręcz jednej z republik, proklamowany poprzedniego dnia w Smoleńsku i występujący pod nazwą Tymczasowego Polskiego Komitetu Rewolucyjnego z towarzyszem Marchlewskim jako tytularnym przewodniczącym na czele. Prawdziwym jednak motorem tego rządu był szef czerezwyczajki sowieckiej, znakomicie łączący obydwie funkcje, towarzysz Feliks Dzierżyński, niewątpliwie największy zwyrodnialec, jakiego kiedykolwiek wydał naród polski. Pozostali członkowie to towarzysze Kon, Pruchniak i Unszlicht, przyszły teść towarzysza Gomułki. 1 sierpnia ofensywa bolszewicka osiągnęła linię Bugu. Po zdobyciu twierdzy Brzeskiej bolszewicy sforsowali Bug, ostatnią poważną przeszkodę wodną przed Wisłą, ale zostali odrzuceni z powrotem energicznym uderzeniem grupy poleskiej generała Sikorskiego. 6 dni trwać będzie obrona linii Bugu. Zażywająca od 2 lat pokoju Europa Zachodnia. Paryż. W pełni ofensywy sowieckiej przeciwko Polsce, niedługo przed przekroczeniem przez bolszewików Bugu, przybywa do stolicy Francji z Londynu delegacja angielskich związków zawodowych ze znanym już wtedy lejburzystą Ernestem Bevinem na czele. Już wtedy przejawia się cała sztampa lewicowego myślenia, która tyle przysług odda czerwonej Moskwie. Delegacja zjawiła się po to, by zaprotestować przeciwko okazywaniu przez Francję pomocy reakcyjnej Polsce w jej wojnie z przodującym, postępowym, pierwszym w świecie państwem robotników i chłopów. Powodowani takąż samą solidarnością z ojczyzną światowego proletariatu, dokerzy francuscy, już pod wpływami partii komunistycznej, parokrotnie odmawiać będą załadunku dostaw dla Polski, niekoniecznie nawet wojskowych. Droga morska jest wtedy jedyną dostępną. Ani jeden transport nie może przejść przez Niemcy, gdzie zarówno lewica, jak i koła, które zwykło się nazywać reakcyjno-wojskowymi, zgodne były w swej nienawiści do Polski. Broniący się ostatkiem sił kraj odcięty był również od południa przez Czechosłowację, której lewicowy rząd, mimo powiązań z Ententą, flirtuje nieomal otwarcie z czerwoną Moskwą. Przykładem niechętnego nastawienia do Polski może być pasja, z jaką wymuszał i wymusił Lloyd George na nieszczęsnym premierze Grabskim na konferencji w Spa zgodę na linię Kerzona. Proponowany znowu przez Anglików projekt granicy polsko-radzieckiej opartej o Bóg. Premier angielski był szczerze oburzony tym, co uważał za zakusy Polski na tereny etnicznie jej obce. To, że po te same obszary i również etnicznie obce sięga Rosja, nie wydawało się budzić w nim zastrzeżeń. Trudno jest nie zgodzić się z melancholijną uwagą Mariana Kukiela, że rok 20 wykazał, jak bardzo, mimo całej pomocy niesionej przez sprzymierzonych, a głównie przez Francję, jest Polska osamotniona i zdana na własne siły. Rozumiało to również społeczeństwo, zdobywając się w tych przełomowych dniach na wielki, wymagający poświęceń wysiłek.
Rozdział 14. Krwawy czwartek w Poznaniu. Działo się to w czwartek, 28 czerwca 1956 r. Samolot linii LOT wiozący brytyjskiego ambasadora na międzynarodowe targi w Poznaniu został nagle zawrócony z drogi i wylądował w Warszawie. Dyplomata na próżno pytał, co się stało. Odmówiono mu wyjaśnień. Odnośnik 1. W tym samym dniu wieczorem nasz nasłuch podchwycił dwuminutowy komunikat Radia Warszawskiego o, w cudzysłowie, poważnych zaburzeniach, zamknąć cudzysłów, w Poznaniu. Godzinę później, o 8.30 wieczorem, Poznań nadał oświadczenie Miejskiej Rady Narodowej oskarżające niewymienionych z nazwiska agentów imperializmu, którzy wykorzystali fakt, że w Poznaniu odbywają się międzynarodowe targi i sprowokowali zamieszki w celu zdyskredytowania Polski Ludowej. Od nowego wiersza. Wróciłem natychmiast z domu do radia. Z Tykera płynęły długie depesze korespondentów agencji zachodnich. Wynikało z nich jasno, że rewolta miała charakter spontaniczny i niezorganizowany. Była nagłym wybuchem gromadzącego się od dłuższego czasu niezadowolenia i rozpaczy. Sześcioletni plan uprzemysłowienia kraju był realizowany kosztem nieludzkiego wyzysku świata pracy. Dyskryminacja rolnictwa i wprowadzana przemocą kolektywizacja doprowadziła do załamania dostaw żywności do miast. Przez wyśrubowane normy pracy wymuszano od robotników coraz większy wysiłek, coraz mniej im za to płacąc. Warunki bytowe ludności uległy gwałtownemu pogorszeniu. Marnotrawstwo i przywileje, czerwonej biurokracji, podsycały narastający bunt. A jednak eksplozja w Poznaniu zaskoczyła wszystkich. Od nowego wiersza. W pokoju redakcyjnym panował tłok. Oprócz dyżurnych redaktorów ściągnęli inni. Na dodatek zjawił się nieoczekiwanie urzędnik konsulatu generalnego USA w Monachium, Ralph Jones, pisze się Jones, znany mi towarzysko. Czytał przez ramię maszynistki, dyktowane przez redaktora wiadomości i zaczął mnie nagabywać, jak zamierzamy się odnieść do tego, co zaszło. Był to pierwszy wypadek tego rodzaju ingerencji ze strony przedstawiciela rządu USA. W sposób bardzo uprzejmy, ale stanowczy, poprosiłem go o opuszczenie redakcji dziennika radiowego, gdyż jego obecność w tak gorącym momencie utrudnia pracę i podejmowanie decyzji. Gryfys, który zjawił się w kilka minut później, poparł mnie z miejsca i nieproszony gość opuścił budynek. To samo pytanie postawił mi teraz Gryfys. Jakie mogą być następstwa wydarzeń w Poznaniu i co zamierzamy dalej robić? Teraz jest rozdział Radiowa strategia w książce na stronie 232. Są tylko pewne wykreślenia. Później jest dalej to dalszy ciąg na stronie 233. Też są wykreślenia i później po słowach w ciągu następnych dwóch dni nadaliśmy 14 relacji naocznych świadków, tekst pisany. Do rewolty doszło, gdy władze wycofały się z obietnic udzielonych w Warszawie delegacji robotników wysłanej przez największe w mieście zakłady Cegielskiego. Kropka. Większość załogi wyszła w godzinach rannych z fabryki, podążając w pochodzie w stronę zamku, gdzie mieściła się siedziba Rady Miejskiej miasta Poznania. Kropka. Po drodze dołączyły do pochodu załogi innych fabryk. Kropka. Maszerujący robotnicy śpiewali pieśni patriotyczne i religijne, wznosili okrzyki, w cudzysłowie, chleba i wolności, jesteśmy głodni, precz z bolszewikami, itd. Pojawiły się na prędce zrobione transparenty, kropka. Około 9 rano tłum na placu zamkowym liczył już 100 tysięcy ludzi, kropka. Gdy rozeszła się wiadomość, że członkowie robotniczej delegacji wysłani do Warszawy zostali aresztowani, demonstracja zamieniła się w rozruchy, kropka. Tłum zaatakował więzienie i wypuścił na wolność kilkuset więźniów, rozbroił strażników zagarnął broń, kropka. Drugim obiektem ataku stała się radiostacja zagłuszająca Radio Wolna Europa, kropka. Jej anteny umieszczone były na dachu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kropka. Następnie zdemolowano siedzibę sądu, kropka. Sądu i prokuratury. Spalono akta sądowe, kropka. Zaatakowany został także gmach policji politycznej, kropka. Tłum usiłował budynek podpalić, kropka. Na ulicach rozbrajano milicjantów, kropka. Po południu władze zdecydowały się wprowadzić do akcji czołgi i piechotę, kropka. Pierwszym poległym był 13-letni chłopiec, kropka. Rewolta została krwawo stłumiona. Zginęło 74 ludzi, było do 500 rannych, uwięziono 658 osób. Odnośnik numer 2. Dalej jest znowu strona 235. 235 w całości z wykreśleniami i drobnymi jakimiś dodatkami. Strona 236 to samo. Strona 237 z tym, że jest na zakończenie ręcznie wpisany odnośnik. Po stronie 237 ręczna wstawka. Siódme plenum, które zebrało się w 3 tygodnie po krwawym czwartku poznańskim, stało się widownią otwartej walki dwóch frakcji, skrzydła stalinowskiego, czyli Natolina, i w cudzysłowie liberałów, czyli Puławian, kropka. Przedmiotem konfliktu była interpretacja wydarzeń w Poznaniu, kropka. Natolin forsował teorię, że rewolta była dziełem planowego działania w cudzysłowie imperialistów i w cudzysłowie kontrrewolucyjnego podziemia, Logicznym wnioskiem wypływającym z tej oceny byłoby odejście od odwilży i programu reform, kropka od nowego wiersza. Strategiczny plan Natolina, inspirowany niewątpliwie przez ambasadora Ponomarenko, polegał na wbiciu klina między robotników a inteligencję i młodzież akademicką. Kropka. Krytyka prasowa miała być zdławiona przez ponowne nałożenie knebla cenzury i represje. W nawiasie w cudzysłowie środki administracyjne, skierowane przeciw intelektualistom, przede wszystkim członkom partii, kropka. Równocześnie płace robotnicze miały być podniesione o 50% bez oglądania się na katastrofalne skutki inflacyjne tego rodzaju decyzji, kropka. Program konserwy zmierzał wreszcie do wprowadzenia tzw. w cudzysłowie regulacji kadr, czyli usunięcia ze stanowisk komunistów pochodzenia żydowskiego. Od nowego wiersza. Frakcja Puławian odrzucała teorię imperialistycznego spisku. Wybuch niezadowolenia robotników był według ich wykładni rezultatem błędów i wypaczeń. Nie był w cudzysłowie kontrrewolucją, lecz rezultatem w cudzysłowie błędów i wypaczeń, okresu stalinowskiego oraz w cudzysłowie biurokratycznego skostnienia aparatu partyjnego, aparatu partyjnego i państwowego, Był więc w pełni uzasadniony, Pod adresem Natolina padło oskarżenie, że podwyżka norm, ograniczenie płatności godzin nadliczbowych i inne zarządzenia obniżające zarobki robotników były wprowadzone celowo, by sprowokować wybuch i położyć tym samym kres odwilży i liberalizacji. Było to oskarżenie bardzo poważne. Odnośnik 3. Od nowego wiersza. W gwałtownej dyskusji trwającej aż 10 dni zwyciężyła frakcja Puławska. Napór społeczny w kraju sprawił, że przyjęcie tezy, jakoby robotnikami w Poznaniu kierowali z ukrycia, prowokatorzy i agenci imperializmu, nie dała się utrzymać. Większość mówców opowiedziała się w końcowej uchwale stwierdzono, że wszelkie próby zahamowania odwilży i liberalizacji byłyby szkodliwe i błędne. Wydarzenia w Poznaniu, mówił pierwszy sekretarz partii Edward Ochab, nie mogą stanowić żadnego usprawiedliwienia jakichkolwiek prób cofnięcia procesu demokratyzacji. Od nowego wiersza. Dalej jest wstawka ze strony 139 i później idzie strona 240 z wykreśleniami i później jest, następnie jest powrót Gomułki pisane ręcznie. Walka w łonie partii uniemożliwiła wprowadzenie w życie uchwał plenum. Doszło do paraliżu w najwyższym kręgu władzy, który odbierał jej zdolność pobierania i wykonywania podjętych decyzji. Od nowego wiersza. Obie strony w tym konflikcie zdały sobie sprawę, że nie potrafią zapanować nad nastrojami i zahamować zbierającej fali. I obie frakcje zaczęły się ubiegać o pozyskanie poparcia Władysława Gomułki. Od nowego wiersza. Gomułka był pierwszym sekretarzem partii po wojnie. W roku 1948 oponował przeciwko utworzeniu Kominformu, który był odpowiedzią Stalina na schizmę jugosłowiańską. Gomułka przeciwstawił się także naciskom na przyspieszenie tempa kolektywizacji. Wypowiadał pogląd, że każdy kraj komunistyczny musi podążać do komunizmu własną drogą. Oskarżony został za to o nacjonalizm, przecinek, usunięty ze swego stanowiska i usunięty ze swego stanowiska i z partii oraz uwięziony. Kropka. Wypuszczono go na wolność dopiero w grudniu 1954 roku. Wypuszczono go na wolność po 3 latach, dopiero w grudniu 1954 roku. Po rewelacjach Józefa Światły, przecinek, nadawanych przez radio Wolna Europa, kropka. Trzymano go na bocznym torze, przecinek, ale wokół jego osoby powstał w społeczeństwie mit bohatera, kropka. Zapomniano, przecinek, że w latach powojennych był odpowiedzialny za brutalne zniszczenie opozycji i antykomunistycznego podziemia, kropka. Pamiętano zaś, przecinek, że miał odwagę przeciwstawić się Stalinowi i o mało nie przypłacił tego życiem, kropka. Partyjna nagonka, przedstawiając Gomułkę jako nacjonalistę, przekonała społeczeństwo, przecinek, że był on rzeczywiście męczennikiem za sprawę, w cudzysłowie, niezależnej polskiej drogi do komunizmu. Zamknąć cudzysłów, kropka, od nowego wiersza. Obie zwalczające się frakcje próbowały teraz przeciągnąć Gomułkę na swoją stronę, kropka. Natolin, przecinek, niewątpliwie za zgodą, a może nawet z poduszczenia Moskwy, chciał wykorzystać jego autorytet jako główną kartę w rozgrywce z liberałami, kropka. Filip Ben po przyjeździe do Warszawy w czerwcu 1956 roku sygnalizował, przecinek, że z inspiracji ambasadora Ponomarenko Natolin prowadzi rozmowy z dawnym, przecinek, pierwszym sekretarzem, kropka. Natolin zaproponował mu powrót do partii i tekę ministra rolnictwa, kropka. Odrzucając tę ofertę, Gomułka widocznie trafnie ocenił, przecinek, że w cudzysłowie konserwa, zamknąć cudzysłów, pragnie tylko posłużyć się jego nazwiskiem, przecinek, lecz nie zamierza dzielić się z nim władzą. Od nowego wiersza. Druga strona, przecinek, czyli w cudzysłowie liberałowie, zamknąć cudzysłów, znając autokratyczny charakter dawnego pierwszego sekretarza, przecinek, ociągała się z początku z adoptowaniem człowieka, przecinek, który stał poza ich środowiskiem. Zdaje się, przecinek, że decyzja zapadła dopiero po 7 plenum, przecinek, gdy grupa Puławska zorientowała się, przecinek, że traci panowanie nad sytuacją i tylko Gomułka może utrzymać kontrolę nad społeczeństwem. W dniu 5 sierpnia 1956 został ogłoszony komunikat o przyjęciu Gomułki z powrotem do partii. Kropka. Stało się to na drugi dzień po rozmowie z nim całej delegacji KC z Ochabem na czele, przecinek, zapewne pod naciskiem licznych głosów i przecinek, jakie rozlegały się na plenum, kropka. Od tej chwili Gomułka stał się adoptowanym kandydatem, w cudzysłowie liberałów, zamknąć cudzysłów, na stanowisko pierwszego sekretarza partii. Następna jest strona drukowana 241, podrozdział pod tytułem Napór dołów i już do końca wszystko drukowane. Dziękuję.
Przez pierwszą dywizję kawalerii generała Rumla, Budienny odejdzie 20 sierpnia od Lwowa, kierując się na północ, na spotkanie z wojskami Tuchaczewskiego, których tam dawno już nie ma. Budienny dochodzi do Zamościa, ale tu opuszcza go szczęście. Dostawszy się pod Komarowem między znaczne siły piechoty generała Stanisława Hallera i jazdy generała Rumla, odejdzie mocno pobity. Uczestnik bojów z Budiennym pod Komarowem, pułkownik Kornel Krzeczunowicz, podówczas rotmistrz i dowódca 8 pułku ułanów, wspomina własną szarżę w tej bitwie, a następnie widziany z daleka odwrót Budiennego.
Doszliśmy do Komarowa. Kawaleria ma na prawym skrzydle piechoty działać przeciwko armii konnej Budiennego, która się znajduje na płaskowyżu. Ten płaskowyż był zupełnie wyjątkowym darem dla kawalerzystów. Był wymarzone pole bitwy. Niedługośmy czekali, bo na szczycie góry nagle horyzont poczerniał. Masa kawalerii kozackiej rzuciła się na nas. Stałem przy brygadierze. Zostałem zauważył, że my jesteśmy zaatakowani i od wschodu. Stamtąd szła nowa brygada bolszewicka prosto na nas. Wtedy zakomenderowałem rozwinięty galopem marsz i natychmiast potem marsz, marsz, hurra. I ci ułani poszli jak lawina. Ułani pod tym względem byli niezrównani. W przeciągu niespełna minuty przewróciliśmy cały ten szyk bolszewicki. Widać było pełny odwrót armii konnej, oddzielony od nas nową doliną bagnistą, drogą Zamość Chrubieszów. Czyli trzema kolumnami, artyleria i tabory drogą, a po obu stronach kolumny kawalerii. Wszystko szło szybkim kłusem. Zwycięstwo byłoby już kompletne, tylko nie mieliśmy czym ścigać. Przed frontem stał brygadier dziękujący ułanom za ich zwycięstwo.
Reszta kampanii z bolszewikami, chociaż obfitowała jeszcze w krwawe epizody, jak walki na linii Niemna, była właściwie pościgiem. Był to, słowami jednego z ówczesnych dziennikarzy, przez które przebijał optymizm owych lat, pośpiech w żniwie zwycięstwa, aby osiągnąć granice najbardziej odpowiadające interesom Polski. Skala zwycięstwa odniesionego przez Polskę sięgała jednak daleko poza jej granice. Ocaliło ono nie tylko jej istnienie, ale osłoniło Europę, do której po trupie Polski wkroczyć miała Armia Czerwona. I to właśnie miał na myśli ambasador brytyjski, Lord Dunbarton, nazywając w swej książce Bitwę Warszawską 18. bitwą decydującą o historii świata. Wielka wojna polska zakończyła się zwycięstwem. To część druga audycji historycznej Tadeusza Mieleszki Wielka Wojna Polska zatytułowana Odwrót i Zwycięstwo. Reżyseria i oprawa muzyczna Zdzisław Kołodziejski. Narracja Stanisław Załuski i Andrzej Poleski. Tu Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.